Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dziś szkoła w Polsce, o naszej szkole. A jest z nami pan profesor Przemysław Czarnek, minister nauki, edukacji i nauki. Witamy bardzo serdecznie pana profesora, pana ministra.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim Państwu.
Szczęść Boże. Za kilka dni rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jaki to będzie rok, panie ministrze?
To będzie rok, w którym już nie myślimy o pandemii koronawirusa i o tym, czy będziemy się uczyć w systemie stacjonarnym czy zdalnym. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnych zakłóceń pod tym względem i z tego punktu widzenia będzie to rok lepszy od zeszłorocznego i od tego, który był 2 i 3 lata temu. To jest niewątpliwie najważniejsze. To będzie rok nauki w nowoczesnych warunkach, bo w 11 800 szkołach podstawowych ruszają od 1 września laboratoria przyszłości, które zakupiliśmy za 1 mld złotych. To będzie rok inwestycji edukacyjnych, bo 5 200 000 000 złotych samorządowcy pozyskali na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, na rozbudowę szkół, na poprawę warunków uczenia uczniów i pracy nauczycieli. To będzie rok nowego przedmiotu historii teraźniejszości, który wzbudza tyle kontrowersji. To będzie rok uzupełnienia edukacji dla bezpieczeństwa, elementy budowy broni i używania tej broni bezpiecznie dla siebie i dla otoczenia. To będzie też rok, w którym przyszłoroczni absolwenci klas czwartych liceów ogólnokształcących będą zdawać maturę w nowym systemie, nieco zmodyfikowanym przez nas w stosunku do tego, który był wcześniej wypracowany jako nowy, a to też z uwagi na naukę zdalną i pandemię koronawirusa, ale jednak nowy egzamin maturalny, bo to będą pierwsi absolwenci tego systemu 8 plus 4 stworzonego w wyniku reformy wprowadzanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Edukacji Narodowej pod rządami jeszcze pani Anny Zalewskiej. No i jak słyszymy, będzie to rok również dyskusji na temat wynagrodzeń nauczycieli. Te wynagrodzenia muszą być większe. One już są większe od 1 września. Też będą większe o 20% dla najmniej zarabiających. I od 1 stycznia i w przyszłym roku te wynagrodzenia będą rosły, dlatego że wymagają również tego warunki inflacyjne.
Panie ministrze, wystarczy nauczycieli dla dzieci, szkół, nauczycieli, bo infrastruktura, nawet pan mówił, że rozbudowywuje się laboratoria, czyli można powiedzieć na coraz wyższym poziomie jest ta edukacja. Ale czy wystarczy nauczycieli chętnych do tego, by kształcić, uczyć dzieci, wychowywać?
Bardzo ojcu dziękuję za to pytanie, bo to jest naprawdę niezwykle ważne pytanie i dobrze rozwiać te wszystkie wątpliwości na antenie telewizji Trwamy. Proszę Państwa, nauczycieli w Polsce jest 700 tysięcy. Dzieci w szkołach w Polsce ubyło w ostatnich kilkunastu latach, dwóch dekadach, aż 1,5 miliona, bo jak wiemy, mamy kryzys demograficzny. Ubyło 1,5 miliona dzieci, a w tym samym czasie przybyło w polskim systemie oświaty około 70 tysięcy nauczycieli. Więc pytanie, czy nauczycieli wystarczy, jest pytaniem absolutnie zasadnym, tyle że spoglądając chociażby na te cyfry, przybyło nauczycieli kilkadziesiąt tysięcy, ubyło dzieci 1,5 miliona, no nie mamy się czego obawiać. Obawa jest inna, szanowni Państwo. Niestety kryzys demograficzny postępuje. Również w wyniku tej zmiany kulturowej i społecznej, którą obserwujemy na gorsze pod wpływem tej ideologii gender czy kultury z takiego szerokiego zachodu. No i niestety w kolejnych latach tych dzieci w polskich szkołach będzie jeszcze mniej. A to będzie oznaczać, że w kolejnych latach będziemy mieli problem nie taki, czy będzie wystarczająca liczba nauczycieli, tylko co zrobić, żeby zabezpieczyć przyszłość nauczycielom, którzy będą musieli odchodzić ze szkoły. Takie są fakty w polskiej szkole. Więc ja przypomnę, że kiedy wprowadzana była reforma pani minister Anny Zalewskiej rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli przekształcanie, czy likwidacja gimnazjów i przekształcanie systemu 6 plus 3 plus 3 na 8 plus 4, to słyszeliśmy potworny krzyk ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale także innych związków zawodowych, że mnóstwo nauczycieli straci pracę. Mnóstwo nauczycieli straci pracę. Nie tylko nie stracili, tylko przybyło etatów. Dzisiaj wszyscy się martwią jakimś domniemaną zapaścią kadrową. Liczba ofert, które są publikowane na stronach Kuratorium Oświaty, a to nasz rząd wprowadził transparentność w tym względzie. Wcześniej nikt nie wiedział dokładnie, gdzie są te wakaty i czy gdzie można się zatrudnić w szkole, jest mniej więcej na podobnym poziomie z roku roku poprzedniego. Różnica wynika z tego, że my dołożyliśmy 18 tysięcy etatów specjalistów, psychologów, psychologów dziecięcych, pedagogów specjalnych, logopedów, specjalistów, którzy są potrzebni w szkołach. I dlatego jest to zapotrzebowanie nieco większe. Ale nie ma żadnej zapaści kadrowej. W wielu szkołach leżą podania o przyjęcia do zawodu nauczyciela matematyka, języka polskiego czy WF-isty. Mówię o szkołach, z dyrektorami których rozmawiałem chociażby dzisiaj czy wczoraj. Więc wystarczy nauczycieli w tym roku bez wątpienia.
Kwestia podwyżek to jest też kwestia ważna, bo ceny idą w górę, inflacja. I teraz te podwyżki, które państwo zaplanowaliście, pytanie, czy one wystarczą, czy one będą takim rzeczywiście znakiem wyraźnym, że ktoś dba o nauczycieli od strony materialnej, od strony wynagrodzenia, żeby im też chociaż trochę było więcej ochoty do tego, by uczyć, bo uczenie czy wychowywanie w dobie tych wielu zmian, prawda, również kulturowych, nie jest sprawą łatwą i prostą.
Bez wątpienia jest to niezwykle trudny i odpowiedzialny zawód i to jest niezwykle ciężka praca. Kto nie wie, jak wygląda praca nauczyciela, niech choć raz pójdzie do szkoły. Dawno wielu z nas nie było w szkole, wielu z państwa, ja byłem, jestem ministrem edukacji. Niech pójdzie do szkoły i poprzebywa tam przez chwilę chociażby i zobaczy, że jest to naprawdę niezwykle ciężka praca, także jeśli chodzi o te, o otoczenie, o odpowiedzialność również, którą nauczyciele ponoszą za dzieci w każdej chwili przebywania tych dzieci w szkole. To jest bez wątpienia ciężka praca, dlatego podwyżki wynagrodzeń w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości są, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy u naszych poprzedników w latach 12, 13, 14, 15, podwyżek nie było w ogóle. W naszych czasach podwyżki dla nauczycieli to 36%, 37% dla nauczycieli dyplomowanych, a imianowanych natomiast ponad 63% dla tych najmniej zarabiających. Mówię łącznie z tym, co od 1 września będą mieli nauczyciele stażyści, czyli ci najmniej zarabiający. Ich wynagrodzenie w stosunku do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu na koniec poprzedniego roku, wzrasta o 20%, a zatem ponad jeszcze poziom inflacji. I kolejne podwyżki, które planujemy, bo podwyżki dla pozostałej części nauczycieli to 4,4%, tak jak w całej budżetówce. Kolejne podwyżki, które planujemy, były przedstawione jako propozycje wczoraj podczas dyskusji ze związkami zawodowymi i wczoraj również z panem premierem i dziś z panią minister finansów rozmawiałem na ten temat, bo te podwyżki muszą być w przyszłym roku z uwagi właśnie na tą sytuację inflacyjną, ale nie tylko sytuację inflacyjną, nauczyciele po prostu muszą więcej zarabiać, ale muszą zarabiać jeszcze zdecydowanie więcej, dlatego ja proponowałem ponad rok temu podwyżki wynagrodzeń w wysokości 36%, tylko że potrzebna jest zmiana statusu zawodowego nauczyciela. Dzisiejszy system wynagradzania nauczycieli jest absolutnie nieadekwatny do rzeczywistości i niesprawiedliwy dla nauczycieli, dlatego że są potężne różnice w pracy nauczycieli w rozmaitych miejscach, w zależności od liczby dzieci w szkole, od tego, gdzie uczą nauczyciele, czy w mieście, czy na wsi, od tego, ilu jest uczniów w klasie, od tego, czego uczą, ile klasówek sprawdzają, a jednak nie jest to odzwierciedlone w systemie wynagradzania nauczycieli. Są też nauczyciele, którzy mogliby, bo chcą, bo są rzeczywiście już przepracowani przez wiele lat, odejść na wcześniejszą emeryturę. To też było w pakiecie i będzie w pakiecie naszych reform. No natomiast to zostało odrzucone niestety i to odrzucone na etapie prac i rozmów w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez jeden ze związków zawodowych, przez Solidarność. Żałujemy tego, ale cieszymy się, że wczoraj usiedliśmy ponownie do stołu i te rozmowy będą się posuwały naprzód, bo przed nami prace końcowe nad budżetem przyszłorocznym, w którym na pewno będą przewidziane również podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
Pan minister, pan profesor wspomniał o nowym przedmiocie Historia i teraźniejszość, dosyć głośno wokół podręcznika autorstwa pana profesora Roszkowskiego. Dla kogo jest ten przedmiot? Cel wprowadzenia takiego przedmiotu? No i może też pan minister powie coś więcej na temat podręcznika, bo tak pytanie, czy dalibyśmy sobie radę z takim hejtem, gdyby ktoś nam coś takiego zrobił, a gdzieś słuchałem pana ministra, gdzie mówił, że no i prawdą jest, że profesor Roszkowski to jest człowiek zasłużony, jeżeli chodzi o myśl, o to, co przekazuje, bo to przecież nie pierwsza książka, ale już ogromny dorobek pana profesora. No i ktoś sobie pozwala na to, żeby tak, no młodzi by powiedzieli, jeździć po człowieku, atakować go w przeróżny sposób, nie tylko jego. Jak Pan sobie z tym radzi, albo jak my sobie mamy z tym poradzić, bo nawet zaczyna być chyba tworzona mapa, gdzie książki nie będzie, gdzie nie będzie ona jakąś taką podstawą do lekcji, które będą prowadzili nauczyciele, którzy tym przedmiotem będą się parali. W miejsce wchodzi wiedzę o społeczeństwie, tak? Ta historia i teraźniejszość. Coś więcej, Panie Profesorze, możemy?
Kilka wątków ojciec poruszył i ja postaram się te kilka wątków po kolei omówić. Po pierwsze, sam przedmiot historii i teraźniejszość. Po co on jest? Otóż on jest po to, ażeby młode pokolenia miały świadomość tego, co działo się w Polsce, w Europie i na świecie od w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku, czyli przez ostatnie 70-80 lat. To jest niezwykle ważne, bo to te procesy historyczne mają bezpośrednie oddziaływanie na dzisiejszą rzeczywistość. Jeśli ktoś nie wie, z czego wynika dzisiejsza rzeczywistość, jest podatny na manipulację. Powstała próżnia w świadomości całych pokoleń Polaków, którzy nie byli uczeni historii najnowszej. Dlaczego nie uczono historii najnowszej? Powód techniczny był taki, że w tym systemie edukacyjnym 6+3+3, gdzie były gimnazja jeszcze, brakowało czasu na to, w siatce godzin do historii, żeby omawiać tę najnowszą historię. Najczęściej ta edukacja kończyła się gdzieś w okolicach II wojny światowej. Tej historii najnowszej uczyli się, ale też, można powiedzieć, niekompleksowo, wyłącznie ci, którzy wybierali historię czy wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym, a to jest zaledwie kilka procent uczniów. W związku z tym, żeby zadbać o tę świadomość młodych pokoleń Polaków, żeby oni mieli świadomość tego, co to było powstanie antykomunistyczne, co to był okres stalinowski, co to był terror stalinowski, co to jest w ogóle PRL, co to była konstytucja PRL-u z 1952 roku, jak wyglądała sytuacja wolności, wolności osobistych, wolności politycznych, wolności sumienia i religii w czasie terroru stalinowskiego, w czasie PRL-u, co się działo w roku 56, co się działo w roku 66, co to było milenium wielkie, jaka była rola Kościoła w Polsce, kardynała Wyszyńskiego, Karola Wojtyły, Jana Pawła II, co się działo w roku 70, kim był Wojciech Jaruzelski, jaki miał związek z rokiem 70, co się działo na Wybrzeżu, do jakich zbrodni dochodziło, co się działo w roku 88 i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być przedmiotem wiedzy młodych pokoleń Polaków, żeby nie byli podatni na manipulacje. W końcu, jakiego złodziejstwa na majątku narodowym dokonano w latach 90. tak zwanym programem powszechnej prywatyzacji, który przecież był tworzony przez dzisiaj dalej jeszcze funkcjonujących czynnie polityków. Przypomnijmy, że przecież w Sojuszu Lewicy Demokratycznej wówczas ministrem był choćby ten człowiek, który dzisiaj mówi, że Polska to jest taki rozwydrzony bachor, którego trzeba wystawić za drzwi. To jest Leszek Miller, nie kto inny, startujący z list Platformy Obywatelskiej, europoseł do Parlamentu Europejskiego. Ci ludzie przecież tworzyli program powszechnej prywatyzacji, którym dokonano grabieży majątku narodowego. Są wszystko rzeczy, o których młodzież musi wiedzieć. I teraz wydaje się, że właśnie z tego powodu, że przez lata unikano nauki najnowszej historii, dziś jest tak potężny hejt, bo to nie jest dyskusja, to nie jest krytyka. Dyskusja krytyczna jest zawsze potrzebna. Krytyka zawsze jest potrzebna po to, żeby można było poprawiać to, co się robi. Natomiast to nie jest krytyka, to jest po prostu podburzanie ludzi, rzucanie nienawiści w relacjach między ludźmi. Ta dyskusja nie ma żadnych argumentów, jest oparta na kłamstwie, jak chociażby to kłamstwo dotyczące tego fragmentu, w którym rzekomo pan profesor Roszkowski odnosi się do dzieci poczętych in vitro w związkach małżeńskich w Polsce. Sam wyjaśniał, że przecież nie tego dotyczy tam fragment i w ogóle nie ma tam słowa in vitro. Więc dyskusja oparta jest zawsze na argumentach, które są prawdziwe w tym sensie, że używa się tego, co uznajemy za prawdę. Natomiast tu jest kłamstwo od samego początku. Do tego wątku jeszcze możemy wrócić. Przecież zaczął go Donald Tusk w Jaktorowie, gdzie przypisał mi nawet ten fragment, gdzie minister nigdy nie był i nie jest autorem jakiegokolwiek podręcznika. Uwaga, poza okresem rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, do czego też za chwilkę wrócę, bo wtedy rzeczywiście ministerstwo produkowało jedyny podręcznik w klasach 1-3. Dopiero Prawo i Sprawiedliwość prowadziło pluralizm podręcznikowy na rynku wydawniczym i to też są reformy pani minister Anny Zalewskiej. Ale wracając do tego hitu, wydaje się, że wszystko to odbywa się zgodnie z tym, co czytamy w wierszu Norwida. Przeszłość. To jest krótki cytat. Przeszłość, nie Bóg stworzył przeszłość, śmierć, smutek, cierpienia, lecz ów, co prawa rwie. Stąd nieznośne mu dnie, stąd czując złe, pragnie odepchnąć wspomnienia. Kto nie chce rozmawiać o najnowszej historii? Potomkowie ubeków, Dzieci resortowe rozsiane po różnych telewizjach, stacjach telewizyjnych i mediach, ci, którzy byli w partii komunistycznej, którzy zrządzili Polską totalitarną, która wyrządzała krzywdę, szkodę i zbrodnie na polskich obywatelach, na obywatelach polskiego państwa, ci, którzy byli odpowiedzialni za potężną biedę, za zapaść, można powiedzieć, ekonomiczną i gospodarczą Polski, ci sami, którzy następnie suchą stopą przeszli do wolnej Polski i są dalej w gospodarce, w bankach, w polityce, mówiłem o niektórych politykach, to są ci, którzy uwłaszczyli się na majątku narodowym, to powszechne uwłaszczenie nomenklatury komunistycznej z przełomu lat 89. To są wszystko ci ludzie, którzy nie wyobrażają sobie, że młodzi ludzie będą chcieli i będą mogli, albo nawet będą musieli w ramach programu nauczania w szkołach poznać najnowszą historię, która dla nich absolutnie łaskawa nie będzie, bo trzeba będzie mówić prawdę o tamtych czasach. No i teraz powstaje podręcznik. Jak powstaje podręcznik w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ministerstwo Edukacji i Nauki jest od tego, żeby stworzyć podstawy programowe, a zatem żeby minister określił w rozporządzeniu, czego mają się uczyć uczniowie w szkole na konkretnym przedmiocie. Eksperci ustalili zakres wiedzy tematyczny, który ma być przedmiotem nauczania w szkole. I teraz każde wydawnictwo, każde, bez wyjątku każde wydawnictwo może napisać podręcznik do takiego przedmiotu. Każde.
Czyli nie jest tak, że kolega prosi kolegę, tylko są podstawy, prawda?
Ojcze, kolega prosi kolegę, to było w czasach rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy w klasach 1-3 był podręcznik wydawany przez ministerstwo wyłącznie. Jedyny podręcznik do polskiego, do matematyki. Dopiero minister Anna Zalewska i rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził pluralizm w tym względzie, bo nie może być tak, że politycy tworzą podręczniki. To myśmy wprowadzili pluralizm. My tworzymy podstawy programowe, natomiast autorzy są wynajmowani, zatrudniani przez wydawnictwa. Każde wydawnictwo z każdej części Polski może napisać podręcznik do historii teraźniejszości. Podręczników do historii, do biologii, do chemii czy polskiego jest mnóstwo na rynku. Zadanie ministerstwa jest tylko sprawdzenie, czy ten podręcznik obejmuje podstawy programowe, które wyznaczają, co ma być przedmiotem nauczania i czy mieści się w podstawach programowych, które wyznaczają, co ma być przedmiotem nauczania na konkretnym przedmiocie. I tak oto Biały Kruk, wydawnictwo z Krakowa, zgłosiło podręcznik autorstwa profesora Roszkowskiego, znanego autora wielu podręczników do historii. Z jego podręczników uczyły się całe pokolenia Polaków. Człowieka zasłużonego również w działalności opozycyjnej, piszącego podręczniki i swoje opracowania pod pseudonimem Andrzej Albert jeszcze w czasach PRL-u. Ale nawet PRL nie potraktował go tak, jak potraktowała go stacja TVN, trzeba to mówić wprost, jak potraktowały go media lewicowe i politycy, którzy oparli wszystko na kłamstwie. Hejt, jaki został wymierzony profesora Roszkowskiego tylko dlatego, że ma swoje poglądy na historię. I to przedstawiano historię w sposób prawdziwy. Opisuje tą historię, bo na tym to polega. Tylko dlatego, że ma inne zdanie niż ci lewacy, niż ci lewicowi dziennikarze, często potomkowie różnego rodzaju funkcjonariuszy totalitarnego aparatu państwa komunistycznego, no to oblano go po prostu błotem. Wymierzono w niego naprawdę aparat hejtowski, hejterski, nienawiści, nie krytyki, hejterski. Nie tylko w niego. Wymierzono ten aparat również w wydawnictwo, które wydało tę książkę, w pracowniku wydawnictwa. Dochodzi do gróźb karalnych i to największego kalibru. Co to jest w ogóle? W wolnej Polsce tego typu rzeczy powinny być karalne. Dlatego ja nie wahałem się podać do sądu pana Donalda Tuska za kłamstwa, w których wykorzystał również godność dzieci poczętych metodą in vitro, bo dziecko poczęte metodą in vitro i piękna była katecheza na ten temat w sobotę, słuchałem z wielką uwagą. Dziecko poczęte metodą in vitro ma taką samą godność osoby ludzkiej, jak każde inne dziecko i otaczamy je takim samym szacunkiem. Tymczasem użył Donald Tusk bezczelnie w sposób nikczemny dzieci poczętych metodą in vitro do brudnej gry politycznej, kłamliwej, wymierzonej głównie w pana profesora Roszkowskiego wydawnictwo, ale także we mnie czy w ministerstwo. Nie chodzi o mnie. Chodzi o te dzieci, chodzi o profesora zasłużonego i o poziom debaty. I teraz uwaga. Są kolejne podręczniki, które są wydane przez wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, przez wydawnictwo Oświatowiec, które podlegają dzisiaj opiniowaniu w ministerstwie. Wiem, że jeśli chodzi o podręcznik wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, ma już 3 pozytywne recenzje z pewnymi zastrzeżeniami, które są usuwane przez wydawnictwo. Nie wiem, kiedy to nastąpi, czy nastąpi to jutro, czy pojutrze. Jak tylko wydawnictwo odniesie się pozytywnie do zastrzeżeń recenzentów, to natychmiast będzie wydana zgoda na jego używanie. Ale jeszcze jedna rzecz. każdego przedmiotu w Polsce, czy to będzie język polski, matematyka, chemia, historia, czy historia i teraźniejszość, nauczyciele uczą w sposób dowolny, wykorzystując wszystkie możliwe pomoce dydaktyczne. To nauczyciel decyduje o tym, z jakiego podręcznika korzysta i czy w ogóle korzysta z jakiegokolwiek podręcznika. Nauczyciele nie muszą korzystać z jakiegokolwiek podręcznika, mogą przygotowywać uczniom również swoje opracowania. To jest wybór nauczyciela. To nauczyciel decyduje, z jakich pomocy dydaktycznych korzysta. Będzie miał nauczyciel do wyboru dwa podręczniki, bo za chwilkę, jak powiedziałem, zgoda na podręcznik w SIP-u będzie. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne zgłosiły swój podręcznik półtora miesiąca po tym, gdy zgłosił ten podręcznik Biały Kruch. Siłą rzeczy zatem o półtora miesiąca, licząc również okres wakacyjny, odsunięte w czasie jest zgoda dla tego wydawnictwa. Przecież recenzenci musieli mieć czas na zrecenzowanie tego. Więc będzie pluralizm, bo ten pluralizm zaprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. A to, co się dzieje wokół HiTu, pokazuje tylko jeszcze jedną rzecz. Chyba najważniejszą w tym wszystkim. Jesteśmy na froncie wojny kulturowej. Wojny o człowieka, o cywilizację łacińską i chrześcijańską, o przyszłość Polski w cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskiej. I jeśli tego nie zrozumiemy, jeśli się poddamy, nawet w obliczu tak potężnego hejtu, nienawistnego hejtu i kłamstw wrzucanych na profesora Roszkowskiego, na wydawnictwo czy na ministerstwo, no to tę wojnę przegramy. Nasze dzieci, nasi wnukowie nie będą już żyli w Polsce w cywilizacji łacińskiej czy chrześcijańskiej. Nie będą żyli w Polsce takiej, w jakiej my żyjemy. To jest wojna kulturowa, wojna społeczna, wojna o człowieka takiego, jakim jest. To jest wojna z błędem antropologicznym, który zasiał na pełną skalę marksizm, który jest korzeniem, z którego wyrastał i narodowy socjalizm niemiecki, i komunizm bolszewicki, i genderyzm, i wszystko, co związane jest z tym, co nazywamy błędem antropologicznym, fałszywą wizją człowieka, a od tego zaczynają się wszelkie nieszczęścia na świecie.
Też pan minister mówił o tej debacie, prawda, poziom debaty. No, czy teraz świat nauki, świat, który odpowiedzialny jest za kształtowanie również postaw, prawda, bo to nie tylko edukacja, ale też wychowywanie właśnie, ku czemu wychowujemy. Tak nie mogłem nieraz pojąć tego, chociażby te czarne marsze, które się odbywały, sposób i języka, sposób tego uczestnictwa, prawda, w takich czy innych wydarzeniach. I tu myślę, ten rozdział, prawda, 45-2001 czy 2020, jeżeli chodzi o ten rozdział, on też wiele o tym mówi. Możliwe, że z tej racji, tak jak pan minister mówi, jest ten atak no, przyprowadzony frontalnie na profesora Roszkowskiego, autora jednej z książek, jak słyszę, przygotowanej, bo jest jakaś podstawa, prawda? Jest jakaś podstawa programowa, są recenzenci, no więc też jak my do tego, czy się dajemy wciągać, albo jako kto uczestniczymy, prawda? Też pytałem o tą mapę, że zaraz ktoś robi mapę na użytek, że tej książki nigdzie nie będziemy. No ale jeżeli nauczyciel może skorzystać, to pytanie, co to za nauczyciel, czy to co to za człowiek, który jedną książkę przeczyta, albo z jednego podręcznika chce korzystać, żeby edukować, prawda? No nawet różne spojrzenia powodują, że ja jako nauczyciel pomyślę i wtedy też klarownie, jaśniej mogę dany problem zilustrować, czy pokazać młodemu człowiekowi, za którego jestem odpowiedzialny.
To wszystko prawda, dlatego ja chciałbym raz jeszcze powiedzieć, musimy wszyscy sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy po prostu na wojnie kulturowej i na tej wojnie nie możemy dezerterować, musimy zatroszczyć się o to, ażeby w Polsce był przynajmniej pluralizm, żebyśmy my mogli korzystać z takich podręczników, korzystać z takich pomocy dydaktycznych, z takich materiałów, jakie chcemy w ramach wolności słowa, wolności poglądów, nic więcej. Tymczasem strona lewicowa, lewacka, broniąc swoich prywatnych interesów również zaszłych, bo mówię o dzieciach resortowych, o potomkach UBEK-ów, SBEK-ów, wszystkich tych funkcjonariuszy aparatu totalitarnego państwa perelowskiego, czy nawet stalinowskiego jeszcze wcześniej. Oni wszyscy nie chcą mówić o najnowszej historii. Tymczasem ludzie muszą mieć świadomość najnowszej historii, dlatego ten przedmiot jest prowadzony do szkół. I tutaj dbajmy o pluralizm, po prostu, żebyśmy mieli prawo do korzystania z tego, co chcemy, co jest zgodne z prawem. To, że oni chcą to wykorzystywać wyłącznie instrumentalnie i instrumentalnie, bezczelnie uderzyli w godność dzieci, które były poczęte metodą in vitro, bo nie chodzi o samą metodę, chodzi o te dzieci, one są, żyją i są, mają taką samą godność osoby ludzkiej jak każde inne, że instrumentalnie tego użyli i w tę godność de facto to oni uderzyli ustami Donalda Tuska, no to świadczy tylko o tym fakt, że najpierw żądali usunięcia tego fragmentu, który się do tego w ogóle nie odnosił, a teraz kiedy natychmiast wydawnictwo, żeby uciąć tę dyskusję w trosce o te dzieci, żeby nie były atakowane przez tamtą stronę z wykorzystaniem wykorzystaniem kłamliwym i zniekształceniem tego fragmentu podręcznika. No to dzisiaj słyszę, że pani Lubnauer z panią Szumilas mówią, że nie, ale nie wolno tak szybko usuwać, trzeba całą procedurę od początku wykonać, czyli następne półtora miesiąca czekać, żeby co? Żeby oni dalej mogli bezczelnie wykorzystywać godność dzieci poczętych metodą in vitro, żeby dalej bezczelnie grali właśnie tą kartą, bardzo brutalną, w tej brudnej grze politycznej, którą sami rozpoczęli, w tej wojnie, którą sami rozpoczęli. No nie pozwolimy na to. Intencje ich są absolutnie nieczyste i o tym świadczy chociażby to dochodzenie, które teraz prowadzi pani Lubnauer z panią Szumilas, czy choćby to dochodzenie, które prowadzą dziennikarze TVN. Wczoraj jeden z dziennikarzy zapytał mnie o tryb, w jakim zostanie zmieniony ten fragment. Najszybszy, jak to tylko możliwe, żeby i TVN przestał używać dzieci poczętej metodą in vitro do brudnej gry politycznej. Tak to będzie wyglądało, bo my działamy w trosce o człowieka, a nie w trosce o brudne interesy polityczne jednej formacji politycznej. To jest wojna kulturowa i ta sytuacja to pokazała i wszyscy musimy na tej wojnie stanąć w trosce o przyszłość naszego państwa, naszego społeczeństwa, naszych dzieci, przede wszystkim naszych wnuków i prawnuków, których może jeszcze nie mamy, a których my chcielibyśmy mieć w przyszłości, żeby żyli w normalnym kraju, a nie w takim dzikim, jakim nam serwuje opozycja. Ojciec nawiązał do tego. Wczoraj podczas początku dyskusji ze związkami zawodowymi, jeden ze związkowców z NP mówi, że jemu przez gardło nie może przejść słowo, że ja oszalałem. Mówię, panu przez gardło nie może przejść takie słowo? To Związek Nauczycielstwa Polskiego również popierał te strajki, podczas których młodzi ludzie, nastoletnie dziewczyny, chodziły z wulgaryzmami przyczepionymi do swojego czoła, z tekturami czy z transparentami zawierającymi takie wulgaryzmy, że tego się nie da nawet w nocy wśród dorosłych opowiadać. I to ZNP popierało tego rodzaju akcje. Wulgarność niebywałą. I takiemu człowiekowi słowo oszalałem nie przechodzi. No, to jest kwestia naprawdę przybierania zupełnie innych postaw, ale w sytuacjach, które są nieadekwatne do tego, o czym mówimy. To jest wojna kulturowa, rewolucja trwa i na tej rewolucji nie mamy wyjścia. W trosce o przyszłe pokolenia po prostu musimy stawić jej czoła.
Panie ministrze, chciałem zapytać o treści, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa. Myślimy dzieci, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa młodzież. Czym będą się różniły, albo jakie to będą treści, czego będą się dzieci i młodzież uczyły?
Tego samego, czego dzieci i młodzież uczą się na edukacji dla bezpieczeństwa do tej pory przez ostatnie kilka lat. Natomiast ta treść zostaje uzupełniona w obliczu tego, co widzimy na Ukrainie. Uzupełniona tym, co jeszcze nasze pokolenia, mówię o 40-latkach, miały w szkole podstawowej czy w szkole ponadpodstawowej, czyli elementami przysposobienia obronnego. To znaczy budowy broni, użycia broni tak, żeby to było bezpieczne dla nas i ewentualnie praktycznego używania broni, ale to już w klasach, w szkołach ponadpodstawowych, na profesjonalnych strzelnicach realnych, czyli prowadzonych przez instruktorów, przez odpowiednie służby, albo wirtualnych, bo dzisiaj też jest taka możliwość, żeby zakupić i nad tym pracujemy, zakupić strzelnice wirtualne, które będą odzwierciedlały rzeczywistość, ale no będą całkowicie bezpieczne dla uczniów i dzieci. Tego uczyliśmy się jeszcze w latach 90. Później wydawało się nam, że historia się skończyła, już takich wojen, jakie miały miejsce w tej części Europy w wieku XX, to nie będzie. No ale historia na Ukrainie pokazała, i to historia od 2014 roku, że wojna niczym nie różni się od tego, co myśmy widzieli albo znamy z kart historii tutaj z Polski, z Warszawy, z Lublina, z Torunia czy z innych miejsc. Czasów tego terroru nazistowskiego czy komunistycznego na naszych ziemiach. W związku z tym młodzi ludzie muszą przynajmniej umieć posłużyć się bronią. Tu nie chodzi o to, że chcemy wykształcić wyborowego strzelca w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Nie, tu chodzi o to tylko, żeby broń nie była czymś zupełnie nieznanym i żeby można było ewentualnie w razie zagrożenia przeszkolić takiego młodego człowieka, już dorosłego, bardzo szybko do tego, żeby mógł bronić siebie, swojej rodziny, swojej ojczyzny. Tak jak to robią Ukraińcy na froncie dzisiaj u siebie. Bronią się dlatego, że umieją się bronić. To po pierwsze. Po drugie, w ramach tej edukacji dla bezpieczeństwa w dalszym ciągu będziemy uczyć pierwszej pomocy, reakcji na zagrożenie. Musimy to rozszerzyć również o reakcję na zagrożenie militarne, wojenne. Większą uwagę na to zwrócić, to planach programowych i to będzie obejmowała edukacja dla bezpieczeństwa.
Pan minister wspomniał o tych egzaminach. Ósmoklasisty, egzamin maturalny, zmiany, jakie będą w tym nowym roku szkolnym 2022-2023, ale może nim o samych tych zmianach, jeżeli chodzi o ósmą klasę i maturę, to chciałem zapytać o to, na jakim poziomie, prawda, gdybyśmy tak rok do roku, wiemy, że może nie wszystko możemy porównywać, bo był COVID i te warunki trochę się zmieniały, ale pytanie o to, o to właśnie ten poziom, bo to idziemy do szkoły średniej, idziemy na studia. Jak to wygląda, panie ministrze?
Są takie głosy, że matury w ostatnich latach, ja nie chcę mówić rok temu, dwa lata temu czy pięć lat temu, ale że w ostatnich latach są nieco inne niż te, które znamy jeszcze z lat 90. czy z lat 80., że ten poziom jest inny. Też nie chcę powiedzieć, w jakim kierunku to poszło, bo w żaden sposób nie chciałbym urazić tych, którzy zdawali egzaminy maturalne bądź wtedy, bądź ostatnio. Natomiast niewątpliwie ten poziom musi ulec zmianie i ulega zmianie, a to z uwagi na zmianę systemu. Z tego 6+3+3 z gimnazjami na 8+4. System gimnazjalny został przez nas zlikwidowany z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że miał katastrofalne, można powiedzieć w wielu miejscach katastrofalne efekty wychowawcze. Młodzi ludzie, w zasadzie jeszcze dzieci, kończyły szkołę podstawową w wieku 12 lat i przechodziły często do zupełnie innych środowisk. Często miało miejsce przemieszczanie się ze środowisk wiejskich do miejskich, czy z podmiejskich do wielkomiejskich. Generalnie był to taki moment, w którym niektórzy niestety czuli się już dorośli. To miało potężne znaczenie wychowawcze. Inaczej jest, kiedy dziecko kończy szkołę podstawową i zmienia środowisko w wieku 14-15 lat, a inaczej, kiedy w wieku 12-13 lat. Różnica 2-3 lat w tym okresie wzrastania młodego człowieka to jest ogromna różnica. Wszyscy o tym wiemy. Ale równie ważne, albo jeszcze ważniejsze, były kłopoty edukacyjne. System 6+3+3 nie pozwalał na ułożenie tak siatki godzin, i to w różnych przedmiotach, głównie tych maturalnych, ażeby rzeczywiście był czas nie tylko na uczenie, ale również na powtórkę i ugruntowanie tej wiedzy. A to wszystko jest potrzebne do tego, żeby matura odbywała się na odpowiednim poziomie i żeby ten odpowiedni poziom od uczniów, którzy nie mieli czasu na uczenie się, osiągnięcia wiedzy, która byłaby na wyższym poziomie, niż oni mogli to osiągnąć. No i to doprowadziło do sytuacji również takiego efektu ubocznego w skalę ogromną, polegającego na tym, że jeżeli ktoś chciał, żeby dziecko było na przyzwoitym bądź...
gdzieś pan minister nam zanika. Ja może w tym czasie zaproszę, to może te informacje za chwilę usłyszymy, a ja zaproszę, drodzy Państwo, też do kontaktu telefonicznego. Z pewnością macie też pytania do pana ministra. Numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. Panie ministrze, słyszymy się? Tak?
Ja jestem cały czas.
Tak, trochę nam zanikał sygnał, więc jeżeli można te ostatnie zdania... Bardzo proszę, żeby pan minister uzupełnił swoją wypowiedź.
Konkludując, bo nie wiem, co było słychać, a czego nie było słychać, dziś system 8+4, a więc ten system, w którym mamy czteroletnie liceum, powoduje, że można było zmienić maturę na nieco bardziej zaawansowaną, przynajmniej w niektórych obszarach, i tak to się dzieje, ale też znów COVID spowodował, że te wcześniejsze nasze zamiary lekko zweryfikowaliśmy, bo musieliśmy uwzględnić również fakt, że również dzisiejsi czwartoklasiści i maturzyści przyszłoroczni przez kilka miesięcy niestety byli w nauce zdalnej. To też powodowało mniejsze możliwości zdobycia wiedzy, aniżeli ta sytuacja, w której uczyliby się w systemie stacjonarnym. I to pomimo tego, że przecież przeznaczyliśmy blisko 200 milionów złotych w szkołach na zajęcia wspomagające, i te zajęcia wspomagające odbywały się w zdecydowanej większości szkół. Wiemy, że jednak wszystkiego od razu nadrobić się nie da. Niemniej jednak matura jest inna, bo inny system nauczania i inna siatka godzin pozwala właśnie na to.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Wojciech z Warszawy.
Prosimy.
Pierwszy temat to jest oczywiście podręcznik profesora Wojciecha Rostkowskiego. Ja ten podręcznik mam i naprawdę czytam go z wielką przyjemnością, z wielkim zachwytem. Jest on ogromnie ciekawy i polecam też ojcu prowadzącemu, bo można się z niego dużo rzeczy dowiedzieć. Doszedłem do strony 225, gdzie jest piękna fotografia francuskiej aktorki Brigitte Bardot i tam właśnie jest ten fragment, o którym mówiono, że jest kontrowersyjny. Ja go wiele razy przeczytałem, tam nie ma nawet słowa in vitro i uważam, że to, co jest tam napisane, jest bardzo słuszne, rzeczowe i właśnie powinno być napisane. A przede wszystkim ten podręcznik mi się podoba dlatego, że on uczy myślenia, dlatego, że akcentuje związek przyczynowo-skutkowy. Bo to nieprawda, że logicznego myślenia można uczyć tylko na matematyce, fizyce i przedmiotach ścisłych. Można też uczyć na historii, akcentując oś czasu, na geografii, pokazując mapę. No i oczywiście też na wielu innych przedmiotach. To, czego by mi w tym podręczniku trochę brakowało, to jest indeks nazwisk, indeks użytych pojęć, bo to nie jest taki bardzo łatwy podręcznik, ale może to być zrobione nawet teraz w postaci kodu QR, czyli quick request. To jest bardzo dobry pomysł w tym podręczniku i też dałoby się właściwie zrobić w ten sam sposób indeks pojęć i indeks nazwisk. A dlaczego ten podręcznik jest tak znienawidzony? Dlatego, że on uczy myślenia politycznego. A polityka to nic innego jak historia opowiedziana do dnia dzisiejszego. Jeżeli ten podręcznik będzie dokładnie przerobiony w szkole, to też będzie zupełna inna znajomość współczesnych wydarzeń politycznych. Bardzo proszę pana ministra, abyście wpłynęli na profesora Rostkowskiego, żeby broń Boże się nie załamał i tym hejtem strasznym, okropnym i nie zrezygnował z napisania drugiego tomu tego podręcznika dla drugiej klasy. To jest ogromnie, ogromnie ważne i proszę bardzo w imieniu swoich wnuków, których mam co niemiara, żeby oni się mogli uczyć z tego. A drugi jeszcze temat, jeśli mogę, tak już bardzo krótko. To jest Linus w szkołach. Mój syn w czasie epidemii, to on nie jest zbyt zamożny, ale zna się na informatyce i wygrzebał gdzieś, czy załatwił sobie jakiś stary komputer i na tym komputerze zainstalował Linuxa. I dzięki temu obydwie jego córeczki miały bardzo dobry dostęp do lekcji, do klasy, do nauczyciela w czasie tego całego zamieszania związanego z pracą w domu. Ja bym też prosił, żebyście się państwo zastanowili, czy nie warto byłoby wprowadzić Linuxa do szkół, do szkolnej informatyki w szerszym zakresie. Tak robią na przykład bardzo bogate państwa, Niemcy. Ja nie wiem, czy w całych Niemczech, ale mam tam znajomych i oni mówią, że tam to w ogóle nikt Windowsów nie używał u nich. Tam jest niemiecka wersja Linuxa, która się nazywa SUSE i to znakomicie funkcjonuje i nie muszą płacić Microsoftowi, ani rodzice, ani szkoły.
Panie Wojciechu, dziękuję. Myślę, że zagadnienia mamy. Dziękuję za te kwestie. Myślenie polityczne, no i ten związek przyczynowo-skutkowy. Panie ministrze, panie profesorze, odpowiedź naszemu widzowi.
Ładnie pan Wojciech to nazwał, aż sobie to zapisałem, że polityka to nic innego jak historia opowiedziana prawdziwie do czasów. Pewnie to jest konieczne, bo to nie całość polityki, ale konieczne do tego, żeby polityka była polityką, czyli rozumnym, roztropnym działaniem na rzecz dobra wspólnego. No nie da się działać rozumnie i roztropnie, jak nie zna się związków przyczynowo-skutkowych czy procesów historycznych, które mają bezpośrednio Pani na wszystko to jest prawda. Bardzo panu za to dziękuję. Za chwilkę do tego wrócę. Co do Linuxa, to ja się nie znam. Przekażę to naszym informatykom. Natomiast chcę panu powiedzieć i państwu, że kiedy słyszę postulat, a dzisiaj go słyszałem również, przeczytałem, to jest postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego, więcej nakładów na oświatę w Polsce. No, szanowni państwo, gdzie był Związek Nauczycielstwa Polskiego? Gdzie były inne związki zawodowe? Gdzie byli wszyscy nasi krytycy? Kiedy tych nakładów praktycznie nie było na polskie szkoły. Tylko w ostatnich kilku miesiącach samorządy pozyskały 5 200 milionów złotych ze środków rządowych na swoje zadania własne samorządowe. Co więcej, a te zadania to są właśnie zadania edukacyjne, czyli troska o rozwój infrastruktury edukacyjnej. Powtórzę, 5 200 milionów złotych tylko w ostatnich kilku miesiącach. Co więcej, właśnie trwa nabór, pierwszy w historii, nabór wniosków od szkół niesamorządowych, a zatem stowarzyszeniowych, to są często te szkoły, które przejęły stowarzyszenia tam, gdzie gminy chciały zlikwidować szkoły, ale też szkół katolickich, których się uczą się tysiące polskich dzieci, to jest około 100 tysięcy polskich dzieci, które chodzą do szkół katolickich. W związku z tym te nakłady są rzeczywiście ogromne po to, żeby ulepszać edukację. I takie same nakłady towarzyszą w informatyce szkół. Mamy dziś, szanowni państwo, i tego nie ma nawet w Niemczech, chcę państwu to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i tę informację mam od prezesa największej polskiej firmy informatycznej, która pracuje również dla rządu niemieckiego. Takiego zakresu zinformatyzowania poprzez podłączenie szkół do szybkiego internetu nie ma nawet w Niemczech. Wszystkie szkoły w Polsce, bez wyjątku wszystkie, są podłączone do szybkiego internetu, najczęściej ponad 90% szerokopasmowego, a tam, gdzie jeszcze to nie było możliwe, to do szybkiego internetu, także nie ma żadnego problemu z łączeniem się ze szkołą. Te same szkoły zostały wyposażone w komputery, w te wszystkie informatyczne narzędzia przy pomocy naszych programów, które w 100% zrealizowaliśmy. Odpowiedzieliśmy na wszystkie, bez wyjątku, wnioski organów prowadzących. Jeśli w jakiejś szkole brakuje komputerów, to tylko dlatego, że organ prowadzący nie złożył wniosku, bo ten samorząd, który złożył wniosek, został obsłużony w 100%. Dzięki temu wydaliśmy około 500 milionów złotych tylko w ciągu kilku miesięcy na komputery w szkole, więc ten dostęp do łączy internetowych, do komputerów, do narzędzi informatycznych jest ogromny. Plus, powtórzę raz jeszcze, 1 000 000 000 złotych na laboratoria przyszłości, czyli drukarki 3D, nowoczesne pracownie techniczne, nowoczesne lutownice, studia nagrań, nagłośnienie, Google VR, w których można uczyć różnych przedmiotów przy pomocy programów, które też zakupiono właśnie z Laboratorium Przyszłości. To jest na niespotykaną nigdy w historii skalę inwestycja w rozwój oświaty. Czego się domaga ZNP? No domaga się teraz, kiedy są te inwestycje. Nie domagało się wówczas, kiedy nie inwestowano praktycznie wcale w oświatę ze strony oczywiście tych środków rządowych. Ale to jest ta kwestia. Wracając do hitu i do tego, co pan Wojciech powiedział, bardzo się cieszę z tej pana recenzji. Dziękuję za nią. Każdy, kto przeczytał ze zrozumieniem tę książkę, dokładnie wie, jak ona wygląda. I ja jej nie przeczytałem w całości, ale słyszę właśnie tego rodzaju recenzje. Czytałem recenzje znakomitych polskich profesorów historyków, jak pan profesor Polak z Torunia chociażby, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, czy jak pan profesor Nalaskowski, czy wielu innych, którzy czytali i recenzowali później. Oczywiście mówię o recenzjach tych, które były dostępne na zewnątrz, nie o tych recenzjach, które są na potrzeby dopuszczenia tego podręcznika do rynku. Tak, to prawda, to nie jest najłatwiejszy podręcznik, ale też rola nauczyciela, żeby brać te treści i przekazać je w taki sposób, przy pomocy tego podręcznika, żeby to było zrozumiałe dla dziecka. Ten podręcznik uczy w związku z tym również tego myślenia na temat tych wszystkich procesów historycznych, które mają bezpośrednie oddziaływanie na dzisiejszą rzeczywistość. No i do tego kłamstwo, potworne kłamstwo, które towarzyszy temu podręcznikowi, a towarzyszy ze strony tych, którzy hejtują ten podręcznik. To, o czym pan Wojciech mówił, ta strona tam 200, nie pamiętam która, i ten fragment, który został tak skrzywiony bezczelnie poprzez użycie instrumentalne godności dzieci przez Donalda Tuska, a następnie przez TVN i przez media opozycyjne. O czym on traktuje, szanowni państwo? On traktuje o tym, że ta wojna kulturowa i ta rewolucja społeczna, kulturowa, seksualna doprowadziła do tego, że dzisiaj żąda się, aby dzieci posiadały grupy osób, często również tej samej płci. Mówi się o jakimś prawie do posiadania dzieci. Oddziela się to sferę seksualną od sfery miłości. To jest dokładnie opisane. W tym samym czasie, kiedy ten fragment został skrzywiony, wykrzywiony, zmanipulowany, zbudowane i do tego fragmentu zostały wrzucone te dzieci i ich godność, no w tym samym czasie w takim wydaniu jak Wysokie Obcasy, Wyborcza wydaje, jakaś pani Marika, nie pamiętam jej nazwiska, opisywała swoje relacje ze swoimi narządami płciowymi. To jest właśnie to, o czym pisze pan profesor Ruszkowski. Zdziczenie całkowite człowieka, zdziczenie i upodlenie człowieka i tej jego sfery seksualnej. O tym pisze Ruszkowski, żeby zacząć myśleć o przyszłości naszych dzieci, naszego społeczeństwa. I to się nie podoba, bo ci rewolucjoniści kulturowi społeczni nie rozumieją już własnej rzeczywistości, własnej godności, własnej osobowości, nie rozumieją, kim jest człowiek. Po prostu tkwią w błędzie antropologicznym i dlatego ten hejt.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja na imię mam Dorota i dzwonię z Wrocławia. Chciałam tutaj zadać albo przedstawić problem panu ministrowi odnośnie szkół w Polsce, no i ogólnie takiej sytuacji w kraju, która również jest z tym powiązana, a mianowicie staram się dzieci wychowywać patriotycznie, z po Bożemu, że tak powiem, informować ich o istnieniu Pana Boga, uczestniczyć aktywnie w życiu religijnym i również takim patriotycznym, narodowym, bo to jest oczywiście ze sobą związane. I moje dziecko w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, zaczęło zadawać mi później pytania, dlaczego wiszą tutaj ukraińskie flagi w różnych miejscach, między innymi w szkole, na różnych urzędach, tramwajach, autobusach. Jest to też dla mnie bardzo dziwne i niezręczne, wręcz nawet bym powiedziała niestosowne, że na polskich budynkach takich właśnie miejskich, reprezentatywnych, narodowych, wiszą flagi, oprócz polskich, wiszą flagi ukraińskie, ponieważ czasami zastanawiam się, czy moje dziecko chodzi do szkoły polskiej, czy do szkoły ukraińskiej. No myślę, że tutaj, jeżeli przychodzą dzieci ukraińskie do szkół, to również jest taki problem do szkół polskich, że te dzieci nie mówią w języku polskim. I panie już pod koniec roku szkolnego miały problemy z prowadzeniem lekcji, bo pojawiało się w klasie liczącej 20 parę osób, pięcioro, w tym pięcioro dzieci było z Ukrainy, które nie mówią, słabo rozumieją język polski i nie można prowadzić lekcji. Moment, kiedy nauczyciel mówi do mojego dziecka, że musimy się uczyć my, Polacy, języka ukraińskiego, żeby się porozumieć z tymi dziećmi, też uważam, że jest nie na miejscu. To powinno być odwrotnie. To te osoby z Ukrainy, które do nas przyjeżdżają w szukaniu pomocy, ratunku czy lepszego życia, powinny uczyć się języka polskiego i naszej jakby tutaj kultury, bo będą żyły z nami, jakby w naszym kraju i chcą tą kulturę przyjąć i chcą ją zaakceptować. To nie jest tak, że my będziemy teraz asymilować kulturę ukraińską i zmieniać nazwę pierogów, bo się źle kojarzą, bo to jest, myślę...
Pani Doroto, rozumiem, czy jeszcze jakaś kwestia?
Nie, to tutaj bym chciała, żeby była taka odpowiedź odnośnie głównie tych flag na budynkach.
Rozumiem,
szkół
to słyszeliśmy. Tak. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, mamy też kwestie chociażby dzieci, młodzieży, które uczęszczają z Ukrainy do naszych szkół, no ale jeszcze te warstwy, o których pani wspomniała, też takiego zrozumienia, czy tak, czy inaczej winniśmy postępować.
Dwie kwestie, a w zasadzie trzy, bo jedna nie została przez panią poruszona, ja ją z chęcią na sam koniec mojej wypowiedzi ujmę, ale te dwie kwestie, które pani poruszyła, oddzielnie potraktujmy. Pierwsza rzecz to te flagi ukraińskie na polskich budynkach, bądź często widzimy w klapach rozmaitych tam prezenterów, dziennikarzy czy polityków. No ja wydaje mi się, ja nie mam flagi ukraińskiej w klapie, mam polską w moim urzędzie, gdzie pracuję, czy w biurze poselskim, czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Edukacji i Nauki wiszą flagi polskie. Natomiast ja rozumiem, że niektórzy poprzez solidarność z Ukrainą, która jest absolutnie ciemiężona przez Rosjan, wywieszają flagi ukraińskie, czy wpinają sobie w klapę flagę ukraińską po to, żeby wyrazić solidarność ciągle jest narodem ukraińskim, który dzisiaj cierpi potwornie ze strony Rosjan. Wydaje mi się, że o to chodzi, a nawet jestem przekonany, chodzi o to solidarność. Aczkolwiek mam też świadomość, że niekiedy może dochodzić do czegoś, co możemy nazwać przesadą. Ja zwracałem uwagę nawet niektórym swoim kolegom prywatnie, mogę to powiedzieć, że jeżeli już nosimy flagę ukraińską, no to świetnie, ja rozumiem, tylko urośmy ją razem z flagą polską, żeby była pewna proporcja. Jeśli już wieszamy flagę ukraińską, to powieśmy ją razem z flagą polską w odpowiedniej kolejności. Jesteśmy w Polsce i flaga polska zawsze powinna temu towarzyszyć. Więc niekiedy pewnie dochodzi do jakiejś przesady, która może niektórych gdzieś poruszać i wydaje mi się, że z tym mamy do czynienia. Ale co do samego wieszania flag czy noszenia barw ukraińskich gdzieś na swoich strojach, to jest element solidarności z narodem ukraińskim i w ten sposób ja to rozumiem. Podkreślając jednak, że flaga polska wszędzie tam również powinna się znajdować. Natomiast co do uczniów w klasach polskich i w szkołach polskich. Proszę Państwa, do polskiego systemu oświaty przyszło łącznie 160 tysięcy dzieci ukraińskich.
160 tysięcy, tak, pani ministrze? 160 tysięcy.
160 tysięcy. Razem z dziećmi w przedszkolach to będzie 200 tysięcy. 200 tysięcy na te 5 milionów, 5,5 miliona dzieci to nie jest wielka liczba. Naprawdę nie wyrządziło to żadnych szkód w polskich szkołach, w systemie edukacji, w poziomie edukacji, a system elastyczny, który stworzyliśmy, jest do wykorzystania w pełni przez organy prowadzące, ale w szczególności przez dyrektorów szkół i nauczycieli. I dlatego od samego początku postulowaliśmy, zrobiliśmy to na zasadzie elastycznej, bo są różne sytuacje w różnych miejscach i różne dzieci. Postulowaliśmy, ażeby dzieci, które nie rozumieją w ogóle języka polskiego, bądź bardzo słabo ten język polski rozumieją, ażeby były w klasach ukraińskich, których uczy się w szczególności języka polskiego, po to, żeby jeśli będzie taka potrzeba i wojna będzie trwała dalej, żeby w perspektywie czasowej, rozumiejąc już w przynajmniej podstawowym stopniu język polski, mogły przystępować do klas polskich. Błędem w wielu miejscach dyrektorów szkół było przyjmowanie dzieci ukraińskich nie znających nawet odrobiny języka polskiego i nie rozumiejących języka polskiego do klas polskich. I to błędem podwójnym. Pierwsze, dlatego że te dzieci najczęściej przybyły z miejsc, gdzie bomby już spadały, z wojny, z traumą. Zostawiły tam swoich ojców. Często nie tylko ojców, często rodziców. I teraz fundować im dodatkowy stres polegający na tym, że będą z rówieśnikami, których w ogóle nie rozumieją, bez sensu. Lepiej ich przyjąć do klasy ukraińskiej, gdzie będą ze swoimi rówieśnikami ukraińskimi, gdzie będą swobodnie porozumiewały się w języku ukraińskim i uczyły się razem języka polskiego. Co więcej, za te klasy ukraińskie płaciliśmy i płacimy organom samorządowym prowadzącym większą stawkę, aniżeli za to, że przyjęli dzieci ukraińskie do polskich klas. Więc niezrozumiała była sytuacja, w której przyjmowano dzieci ukraińskie do klas polskich i to te dzieci ukraińskie, które nie mówiły w ogóle w języku polskim. Później, kiedy słyszałem, a jak je ocenić? No jak mogę ja wiedzieć, jak ocenić konkretne dziecko, którego nie widzę? Zakładam, że jeżeli dyrektor szkoły nie stworzył oddziału przygotowawczego, a ma do tego pełne instrumentarium i środki finansowe, 100% środki finansowe, to znaczy, że przyjął dziecko do klasy polskiej, bo dziecko rozumie język polski. No jeżeli przyjmuje się dzieci ukraińskie do klas polskich, mając możliwość tworzenia klas ukraińskich i to w systemie międzyszkolnym, również międzygminnym, no to jest odpowiedzialność już konkretnych dyrektorów i nauczycieli i te sytuacje, o których pani mówi, obciążają rzeczywiście samych tych dyrektorów, którzy takie decyzje podejmowali. Tak nie powinno być. Również w nowym roku szkolnym apelujemy, ażeby przy pomocy środków finansowych, które w 100% przekazujemy każdego miesiąca organom samorządowym, tworzyć oddziały ukraińskie dla dzieci ukraińskich, które nie rozumieją języka polskiego po to, żeby najpierw nauczyć języka polskiego i żeby później bez problemów mogły uczyć się w klasach polskich. Bez problemów dla siebie i bez problemów również dla dzieci polskich. To nam przyświeca od samego początku. Idea, ażeby przyjmowanie dzieci ukraińskich, bo do tego jesteśmy zobowiązani również moralnie do polskich szkół, nie spowodowała obniżenia poziomu nauczania w Polsce i problemów edukacyjnych i wychowawczych w polskich szkołach. Co więcej, jak Państwo wiecie, był wielki hałas znów ze strony tych samych środowisk, które żądały ode mnie, żebym tak, zwolnił dzieci ukraińskie z egzaminu z języka polskiego, tego ósmoklasistów, jak i tego maturalnego. Żeby wprowadził inne zasady oceniania dzieci ukraińskich w polskich szkołach. Nie. Nie ma żadnych przywilejów. Są warunki stuprocentowo przygotowane przez polski rząd w porozumieniu z samorządami w elastycznym systemie do tego, ażeby przyjmować dzieci ukraińskie w dobrych warunkach, uczyć języka polskiego i przyjmować później do systemu polskiego. Tylko po prostu trzeba z tego systemu umieć skorzystać i w wielu miejscach ten system jest w ten sposób wykorzystywany. I ostatnia rzecz, ojcze, niezwykle ważna. Mówiłem to wczoraj również w szczególności związkowcom z ZNP, którzy jak wiadomo są przecież albo politykami, albo mają przyjaciół politycznych w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w Lewicy, takich choćby jak pan Leszek Miller, czy w Platformie Obywatelskiej. Jest skandalem niepojętym, że w czasach, kiedy wszyscy Polacy ze swojego budżetu płacą ogromne pieniądze na to, żeby przyjąć dzieci ukraińskie do polskich szkół, politycy polscy w Europie blokują wraz z europejskimi elitami środki nam należne chociażby z KPO. To jest skandal niebywały. Jest wojna na Ukrainie. Świadczymy ogromną pomoc Ukraińcom, żeby bronili się przed Rosjanami. Przyjmujemy uchodźców do polskich szkół również. Wydajemy na to bardzo duże środki finansowe z naszego wspólnego budżetu, a politycy polscy z takich ugrupowań jak Platforma Obywatelska czy Lewica blokują nam należne środki w Unii Europejskiej razem z elitami europejskimi. Takiego skandalu chyba nigdy nie było w Europie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Grzegorza i pana profesora.
Dziękujemy.
Pana profesora, ministra, naprawdę nie. No ja, panie ministrze.
Pan się nam przedstawi?
Piotr z Frogorka.
Panie Piotrze, i kwestie.
Panie ministrze, no takiego ministra, panie ministrze, pochodzę z Lubelskiego, tam urodzony, no mieszkam na Aletego, koło Siedlec, ale takiego ministra, prawdę, ojciec, dyrektor Radia Maryja powiedział, jeszcze nie było. Tak pana polubiłem, bo 8 dzieci miałem, nie, no to wychowałem. Tak pana polubiłem, że co dzień się modlę o pana, o zdrowie i wszystko, żeby pan wytrwał w tej nagonce, w tych głupich, bo to są dyplomatołki, to nie są nie naprawdę. To
panie Piotrze, a jakąś kwestię do pana ministra bym prosił za tą życzliwość i modlitwę, na pewno pan minister dziękuję. A teraz kwestia.
To kwestia, bo ja pana ministra to jeszcze nie był nie ministrem tego, tylko był jak żurkiem opowiadał, to najlepszy był nie prawnik i nie tego. Ja to śledziłem, nie to bez przerwy. I ja bym, i tak sobie bym życzył, a będę, bo wybierał, żeby pan profesor nadaje się, ja tak myślę, za prezydenta, bo na tamtego po 300 podpisy zebrałem, ja wyczuwam. Bo
panie
tak,
Piotrze, to przyszłość ewentualnie, a dzisiaj?
No tak, dzisiaj? A dzisiaj. No życzę mu dużo, no cóż mówić, ja tylko mam wnuki teraz, dzieci nie wychowałem, byłem w 81 roku, wiem, krzyż powiesiłem w szkole tu we Fromborku, a tych dyplomatołków jak Tusk, ja go nazywam dyplomatołki, to są zdrajcy.
Panie Piotrze, to może jakąś kwestię? Mogę się tak doprosić u pana?
Fromborg.
Fromborg, ja to kwestia. No kwestia taka, że odpowiednie Roszkowskiego ministra żona wygrywa książki, gdy tego to go znamy, też go lubimy, nie naprawdę, nie. I pana ministra, no naprawdę, no Jezu, kochany, takiego jeszcze no nie było, no cóż mówić.
Panie Piotrze, to ja bardzo dziękuję, bo to nie o laurki chodzi, chociaż
Ja odpowiem panu się. Piotrowi, że bardzo dziękuję za te modlitwy. Jest tysiące ludzi w Polsce się modli o polską edukację, naukę, szkolnictwo wyższe i my to czujemy. Modlą się również za mnie, za moją rodzinę. Bardzo dziękuję wszystkim i dziękuję również panu Piotrowi. Natomiast chcę powiedzieć, że Fromborg, bo pan stamtąd dziś dzwoni, mimo że pan pochodzi z Lubelszczyzny, jak pan powiedział, czy z tych stron, no to jest miejsce, które jest szczególnie ważne dla ministra edukacji i nauki, zwłaszcza teraz, bo powstała Akademia Kopernikańska, która będzie miała wiele wspólnego w najbliższej przyszłości właśnie z Fromborkiem, bo Fromborg jest tym cudownym miejscem w Polsce, które nie jest wykorzystane, myślę, że nawet w 30%, a będzie wykorzystane niebawem, dzięki właśnie Akademii Kopernikańskiej, bo właśnie we Fromborku mamy w tej przepięknej naszej katedrze archidiecezji warmińskiej, Mazowsko-Mazurskiej. Mamy szczątki Mikołaja Kopernika, a już w przyszłym roku, 19 lutego 2023, mamy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i właśnie z tego powodu stworzyliśmy wraz z pracownikami Kancelarii Prezydenta dla Pana Prezydenta projekt prezydencki utworzenia Akademii Kopernikańskiej. Bardzo dziękuję, że Pan Prezydent ten projekt przedłożył w Sejmie, że Pan Prezydent ten projekt, że tę Akademię Kopernikańską przyjął, podpisał ustawę i od 1 września ta ustawa wchodzi w życie. Akademia Kopernikańska będzie wykorzystywała wielki potencjał kulturowy, narodowy Fromborka, polskiego Fromborka związanego tak bardzo z Kopernikiem. Kopernikiem, którego rocznicę śmierci jeszcze 100 lat temu świętowali Niemcy i Hitler w Niemczech w 1943 roku, mówiąc, że był to Niemiec. To jest Polak, urodzony w Toruniu, ale przez dziesiątki lat żyjący właśnie we Fromborku, kanonik fromborski, tam tworzący zresztą tą swoją teorię heliocentryczną. Wybitny polski naukowiec, chyba najbardziej znany polski naukowiec i dlatego cieszę się, że Pan z tego Fromborka właśnie dzwoni. Pozdrawiamy Frombork i wszystkich, którzy opiekują się tym pięknym miejscem, katedrą i szczątkami Kopernika, z księdzem proboszczem kustoszem na czele.
Dziękujemy. To może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Witam serdecznie.
Witamy.
Mówi Maria z Pomorskiego województwa. Ja chciałabym panu ministrowi zadać takie dwa krótkie pytanka.
Prosimy.
Ponieważ bardzo jestem zainteresowana życiem, żyję właściwie oświatą przez 30 lat mojej pracy. Po pierwsze, co robią samorządy z pieniążkami przekazywanymi na zadania statutowe w miejscach? Czy ministerstwo zamierza zrobić jakąś kontrolę, jak te pieniądze chociażby z dziećmi z Ukrainy zostały no, przekazane, rozporządzone, po prostu rozłożone? Czy one zostały wykorzystane dobrze? Bo wiemy, że samorządy są tu decydentami na co dać, na co nie dać, ile klas utworzyć, chociażby z dziećmi, dla dzieci z Ukrainy, w jakich grupach i tak dalej. I drugie moje pytanko jest takie. Bardzo się cieszę, że wychowanie do wartości powróciło do polskiej szkoły. Bardzo się cieszę, że elementy patriotyzmu są tam wdrażane i to będzie widać, i to już widać. Ale jeszcze jedno. Czy pan minister nie uważa, abstrahując od sytuacji finansowej, bo mam takie wrażenie, że kwestie finansowe są tutaj na zasadzie takiej pierwszej dla wszystkich, ale bo są istotne, oczywiście. Co zrobić, żeby wartość nauczyciela, jego szacunek do niego powróciły w polskich szkołach? Powiem szczerze, 30 lat temu, kiedy zaczynałam pracę, ten szacunek do człowieka był. Do człowieka dzisiaj nie ma szacunku, bo ludzie, no niestety to się zdewaluowało, ale teraz mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Nauczyciel jako osoba publiczna nie jest w ogóle broniony w żadnej mierze. My jesteśmy na pierwszej linii frontu jako nauczyciele. Jesteśmy z dzieckiem, bez rodziców, którzy stawiają nas często pod ścianą, nie wiedzą jaka jest sytuacja, nie wiedzą co miało miejsce. Dzieci inaczej czytają też rzeczywistość i my często jesteśmy niestety opluwani. Dzisiaj jest to łatwiejsze, ponieważ jest, internet, tak? Chociażby dzienniki elektroniczne. Nas dzisiaj nikt nie broni. Mało tego, nauczyciel nie może się nawet bronić, bo z drugiej strony ciągle jest pod ścianą.
Pani Mario, przepraszam, że tak wejdę w zdanie. Bardzo dziękuję za te kwestie, bo kończy nam się czas, a żeby jeszcze pan minister mógł odpowiedzieć pani. Tak, mogę, tak? Dziękuję, wszystkiego dobrego dla pani. Pani minister.
Pani Mario, ja państwa bronię. Ja państwa bronię przed kłamliwym przedstawianiem państwa w społeczeństwie. Bo jeśli na przykład związki zawodowe mówią, że pracujecie 18 godzin, a zwiększenie pensum o 2 czy 4 godziny to będzie zwiększenie wymiaru czasu pracy, no to przedstawiają was w złym świetle w społeczeństwie. Państwo pracujecie 40 godzin tygodniowo. Pensum to nie jest wszystko, co państwo robicie. Państwo sprawdzacie klasówki, przygotowujecie się do zajęć, uczestniczycie w wywiadówkach, w radach pedagogicznych, przygotowujecie dzieci do olimpiad, przygotowujecie dzieci do zawodów sportowych, jeździcie z dziećmi na wycieczki. To są wszystko godziny państwa pracy. Tylko tego społeczeństwo nie widzi, bo związki zawodowe z uporem lepszym, wartym lepszej sprawy cały czas stawiają was w świetle takim, że pracujecie 18 godzin i podniesienie pensum o 2 czy 4 godziny byłoby zwiększeniem wymiaru czasu pracy. Nie. Otóż państwo dalej w ciągu tych 40 godzin będziecie się mieścić, tylko musi być zmiana systemu pracy nauczyciela, tak żeby nauczyciel był bardziej dla ucznia, mniej dla biurokracji. Kiedy słyszę, że ta debiurokratyzacja, którą wprowadziliśmy poprzez likwidację ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej i poprzez przedstawienie ogromnego dokumentu, w którym przedstawiliśmy listę dokumentów, których nie można żądać od nauczyciela, że dyrektorzy tego nie przestrzegają, to pytam, gdzie są związki zawodowe, które powinny bronić pracowników, których zrzeszają, przed dyktatem ze strony niektórych, powtarzam, niektórych pracodawców, którzy dalej żądają od nauczycieli tego, czego żądać od nauczycieli nie powinni, a zostawiając czas nauczycielom na pracę z uczniem, bo przecież od tego państwo jesteście i to świetnie państwo wykonujecie, bo świetnie czujecie się w pracy z uczniami, a nie w biurokracji czy przy wypełnianiu obowiązków, które tak naprawdę nie powinny na was spoczywać. Więc ta zmiana systemu pracy nauczyciela jest konieczna. I znów jeszcze jedna rzecz. Ci sami ludzie, którzy dziś krzyczą na wychowanie patriotyczne, doprowadzili do sytuacji, w której uczniów uczy się przede wszystkim o ich prawach, a zapomina się o obowiązkach. Tak bardzo zmieniła się rzeczywistość polska i europejska i światowa w ostatnich 20-30 latach. Zapomina się o obowiązkach. Mówi się o prawach, nie mówi się o obowiązkach. Mówi się o wolności, nie mówi się o odpowiedzialności. I dlatego kiedyś, jak rodzic szedł do matka czy ojciec szła na wywiadówkę, to nawet jeśli miała ucznia niezwykle zdolnego i z dobrymi ocenami, to i tak był on zaniepokojony tym, co usłyszy z powrotem, bo to, co powiedział nauczyciel, było święte. Dzisiaj rzeczywiście, mówiąc tylko o prawach, a zapominając o obowiązkach uczniów, mówiąc tylko o wolności i zapominając o odpowiedzialności wszystkich za wszystkich, no, stawia się niekiedy nauczycieli pod ścianą. To zmieniamy, szanowna pani profesor. Pomóżcie nam to zmienić, nawet wbrew związkom zawodowym, które jakoś nie widzą tych poważnych, najpoważniejszych problemów polskiej oświaty.
A jeszcze to pytanie co do tego sprawdzania, na co wydajemy pieniądze, bo pan minister mówi o bardzo wielkich pieniądzach, które idą do systemu, można powiedzieć.
Tu akurat ojczej, szanowni państwo, mogę państwa zapewnić, że jeśli chodzi o środki finansowe, które przeznaczamy każdego miesiąca na utrzymanie dzieci ukraińskich w polskiej szkole, to jest zwiększenie subwencji ze względu na uczniów, których wykazują dyrektorzy szkoły w systemie informacji oświatowej z imienia, nazwiska, z PESEL-u. W związku z tym nie ma żadnej możliwości przeznaczenia tych środków na coś innego niż na pobyt tego dziecka w tej szkole. To jest rozliczenie miesięczne z informacji również z systemu informacji oświatowej. Oczywiście pewnie będą się zdarzały rozmaite nadużycia, ale to też jest kontrolowane. Tutaj jednak pole nadużyć jest absolutnie ograniczone. Dyrektor szkoły wykazuje w systemie informacji oświatowej konkretne dane ucznia, który uczy się w jego szkole i ze względu na tego ucznia każdego miesiąca jest rozliczany. I to też w systemie miesięcznym, a nie półrocznym, bo przecież ta migracja tych uczniów też następuje. Czasem są w szkole, później przenoszą się do innej, albo czasem wracają na Ukrainę. To wszystko jest odzwierciedlone w tych środkach finansowych. Ale też jest prawdą, że nowe rozwiązania prawne dotyczące oświaty powinny uwzględniać większy podział zadań i transparentność podziału zadań pomiędzy rząd i samorząd, tak żeby te środki finansowe, które w kwocie 56 miliardów złotych subwencji przekazujemy, o 16 miliardów złotych więcej, aniżeli jeszcze w 2015 roku przekazywali nasi poprzednicy, żeby rzeczywiście były rozliczane w sposób bardziej transparentny.
Dziękuję. Jeszcze mam jedną rzecz. Znalazłem komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki z 22. Ustanowienie programu inwestycyjnego pod nazwą Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. Do kiedy można składać wnioski, bo coś takiego jest? No i jakieś założenia tego programu, bo tak to czytam.
Tak, to jest świeży program, to jest, można powiedzieć, kontynuacja tego, o czym mówiłem przed momentem, czyli tych 100 milionów złotych na infrastrukturę szkół niesamorządowych, w tym szkół katolickich. No są takie szkoły, jak na przykład wspaniałe i od 30 lat działające liceum ogólnokształcące w Siedlcach, katolickie liceum, które uczy blisko 500 uczniów, a nie ma sali gimnastycznej, bo przecież nie mają możliwości te szkoły pozyskiwania tak potężnych środków, jakie pozyskują samorządy, chociażby z funduszy rządowych. Te 5 miliardów 200 milionów złotych wspominamy na dziś. Natomiast ten program to jest dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń, fundacji, które działają edukacyjnie, choćby dla grup rekonstrukcyjnych, które świetnie działają edukacyjnie, które rzeczywiście przygarniają wielu uczniów, zachęcają ich do tego, żeby wchodzili w tą historię, uczestniczyli w rozmaitych wydarzeniach natury patriotyczno-historycznej. Na inwestycje dla nich te środki są. Mamy 40 milionów złotych na inwestycje, 20 milionów na działanie. Zachęcamy wszystkie fundacje i stowarzyszenia, które działają na polu edukacyjnym, takie chociażby właśnie jak grupy rekonstrukcyjne, ale również fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą rozmaite programy edukacyjne, czy też chociażby ochotnicze straże pożarne, które prowadzą programy edukacyjne, do wzięcia udziału właśnie w tym programie i do złożenia wniosku, aplikowania o środki finansowe. Też pierwsze tego rodzaju środki finansowe w historii naszego kraju.
Informacja na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, tak? Dziękuję bardzo, tak, panie ministrze, za to spotkanie. Mam nadzieję jeszcze na czas na antenie Radia Maryja. Naszym gościem był pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziękuję, panie ministrze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Dziękuję również i państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.